Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Watykanie obradowała Rada Generalna Dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Naszym gościem będzie dziś ksiądz Kazimierz Piwowarski, jeden z uczestników obrad. W programie Historia Ambasady Polski przy Watykanie Piotr Samerek opowie, jak doszło do obniżenia rangi polskiej placówki dyplomatycznej. Zaczynamy od Pawłowej refleksji księdza Marka Starowiejskiego. Na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Wieczne spory. A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Pisał święty Paweł w pierwszym liście do chrześcijan w Koryncie. Ileż to razy oburzamy się na brak jedności w Kościele, na kłótnie między biskupami, kapłanami i wiernymi, na różne odcienie sekciarstwa itd., itd. I słusznie się oburzamy, ale zachowajmy umiar. Spory zawsze były, są i będą w Kościele, bo Kościół jest Kościołem ludzi, a nie Kościołem aniołów. I występują one nie tylko w Kościele, ale we wszystkich społeczeństwach ludzkich. Z czego jednak nie wynika, że te spory uznajemy czy pochwalamy. Przeciwnie, bardzo chcielibyśmy, by ich nie było, albo by ich było jak najmniej, bo one są złem. Cokolwiek jednak powiedzielibyśmy, spory są rzeczą złą, i słusznie pytał retorycznie święty Paweł, czy Chrystus jest podzielony, a w Ewangelii znajdujemy słowa Chrystusa, który przed śmiercią modlił się, a wiemy, że modlitwa w takiej chwili wyraża najgłębsze pragnienia o jedność swoich wiernych. Gdy patrzymy na tę gminę koryncką i na Kościół starożytny, widzimy zaciekłe spory, które prowadziły czasami nawet do interwencji władz świeckich. Skąd więc ta zajadłość u ludzi, którzy uważali się za uczniów Chrystusa głoszącego miłość? Te spory toczą się o sprawy ważne i zazwyczaj jest tak, że im ważniejsze sprawy, tym zacieklejsze spory. Sprawy zaś religijne były dla ludzi tamtych czasów sprawami najważniejszymi, czego trudno zrozumieć nam, ludziom XXI wieku, jako że dla nas ważne są rozrywka, pieniądze, kariera, pojawienie się na ekranie telewizji czy występ na koncercie. Dla tamtych jednak ludzi najważniejsze były sprawy Boga i zbawienia ludzkiego. I z wielu spośród tych zaciętych sporów teologicznych zrodziły się, o czym często zapominamy, określenia podstawy praw naszej wiary. Dobrze byłoby, gdybyśmy naśladowali naszych braci w wierze starożytnego Kościoła w gorliwości o podstawowe sprawy wiary, natomiast nie naśladowali ich kłótliwości, tym bardziej, jeśli ona dotyczy Boga i religii.
Do troski o głębokie życie wewnętrzne papież zachęcił biskupów Chile przybyłych z wizytą ad limina. Benedykt XVI przypomniał, że najlepsze inicjatywy duszpasterskie dojrzewają przy modlitwie. Nawiązał do wskazań duszpasterskich chilijskiego episkopatu, przygotowanych na najbliższe 4 lata. Mają one służyć rozbudzaniu wśród wiernych radości z wyznawania Chrystusa i większej świadomości misyjnej.
To wielkie ewangelizacyjne przedsięwzięcie, któremu zdecydowanie się poświęciliście, wymaga od wszystkich szczególnego wysiłku oczyszczenia i miłości. Dobrze wiecie, że dzisiejszy człowiek pilnie potrzebuje przykładów życia naprawdę ewangelicznego i konsekwentnego. Dlatego świętość wszystkich członków Kościoła, a zwłaszcza jego pasterzy, jest jednym z najcenniejszych darów, jaki możecie ofiarować swym braciom. Liczni święci i błogosławieni waszego kraju przez swoje wspaniałe świadectwo wiary i zaangażowania w służbie braciom są dziedzictwem nie tylko Kościoła katolickiego, ale całego chilijskiego społeczeństwa. Pamiętając o nich, nie przestawajcie niestrudzenie głosić powszechnego powołania do świętości.
Papież wskazał, że całe społeczeństwo potrzebuje światła wiary, a zwłaszcza świat kultury, nauki i polityki. Benedykt XVI zwrócił uwagę na promowanie rodziny opartej na małżeństwie, zapewnianie sprawiedliwych warunków pracy, pomoc najuboższym, ochronę środowiska, ochronę życia i prawa rodziców do wychowywania moralnego dzieci.
Wizyta Dimina chilijscy biskupi połączyli z obradami sesji plenarnej Episkopatu. Wczoraj wybrali jego nowym sekretarzem generalnym biskupa pomocniczego Valparaíso Santiago Silva Retamalesa.
W Rzymie zakończyło się spotkanie Rady Generalnej dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie w studiu ksiądz Kazimierz Piwowarski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, jakie tematy tym razem, bo spotkania takie odbywają się dwa razy do roku.
Zajmowaliśmy się przede wszystkim sprawozdaniem za rok poprzedni. Dzieło nasze ma biura w 17 krajach i w tychże krajach prowadzi akcje modlitwy w intencji Kościoła prześladowanego i jednocześnie zbiera ofiary na pomoc. Ofiary te przychodzą do Königstein, czyli do centrali, i centrala je rozdziela. Rozdzielamy je do dzisiaj do prawie 130 krajów w świecie.
Również w Polsce działa Biuro Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Często mówimy o konkretnych zaangażowaniach. Ostatnio mówiliśmy o raporcie o prześladowaniach opublikowanym właśnie przez was. Proszę księdza, rzadko się zdarza, że jest ktoś z głównej centrali dzieła. Jakbyśmy chcieli podsumować całość dobra, które się dokonuje poprzez pomoc Kościołowi w potrzebie. Jaka to jest skala? To są duże sumy?
Suma ta dochodzi do 80 milionów euro w ciągu roku.
Przeznaczacie na seminaria, na zakony klauzurowe, na literaturę religijną, na motoryzację dla misjonarzy, dokształcanie świeckich, na kościoły, na kaplice, na media katolickie. Co jest główną domeną pomocy Kościołowi w potrzebie?
Dzieło nasze, czy organizacja, ma charakter duszpasterski, charakter pastoralny. I dlatego przede wszystkim chodzi nam o inwestowanie w człowieka. Człowieka, który dalej głosi Ewangelię. Do tych głównych zadań myślę, że trzeba zaliczyć pomoc dla duszpasterzy pracujących na przykład w krajach misyjnych, albo nie tylko dla tych, którzy już pracują, ale także dla tych, którzy się przygotowują. Drugim tradycyjnym pionem, jeżeli chodzi o naszą pomoc, to jest wspieranie zakonów kontemplacyjnych.
Chciałbym zapytać, jeżeli chodzi o seminaria, rejony świata, w których pomagacie obecnie najczęściej?
Ameryka Łacińska i Afryka. Afryka jest dzisiaj kontynentem, o którym się i dużo mówi, i jednocześnie dostrzega, że pomoc dla Kościoła tam jest nieodzowna. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wykształcenie przyszłych kadr dla Kościoła.
Złotą kartą dzieła jest również pomoc dla Ziemi Świętej.
Pomoc dla Ziemi Świętej jest tematem u nas aktualnym, jeżeli chodzi o biuro w Polsce, prawie od samego początku. Pomoc ta jest przede wszystkim dlatego potrzebna, że liczba chrześcijan gwałtownie się zmniejsza. Jeżeli rozwój ten nie zostanie zahamowany, to niebawem nie będziemy mieli prawie w ogóle chrześcijan mieszkających w ziemi, w której Chrystus działał, gdzie się urodził. Nie wolno zapomnieć, że chrześcijanie należą do najbiedniejszej grupy ludności w Ziemi Świętej.
Możemy przypomnieć, jak się im pomaga?
Pomagamy w różny sposób. Ostatnio, na przykład w okresie przed Bożym Narodzeniem, sprowadzamy przede wszystkim z Betlejem szopki, różne pomoce dla duszpasterzy i próbujemy je rozprowadzać w Polsce. Ofiary przy tej okazji złożone przeznaczamy właśnie na bezpośrednią pomoc dla chrześcijan tam mieszkających.
A te szopki z kolei chrześcijanie wytwarzają tam na miejscu. W Afryce konkretną akcję prowadzicie również w Sudanie.
Prowadzimy w Sudanie. Dlaczego? Dlatego, że Kościół tam jest szczególnie zagrożony i szczególnie cierpiący. Wiem, jak trudna jest sytuacja polityczna. Wtedy, gdy bardzo dużo chrześcijan nie ma żadnych środków do życia, wtedy, gdy nie ma gdzie mieszkać, żyje w obozach, albo żyje w części, gdzie jest wojna, wtedy ta pomoc z zewnątrz jest szczególnie potrzebna.
Akcja Wychowywać, aby ocalić?
Można z powodzeniem tak ten projekt nazwać. Dlatego, że jeżeli nie będziemy w tej chwili inwestowali tam w ludzi, to rzeczywiście niebawem tam chrześcijan nie będzie.
Jak ksiądz ocenia wrażliwość polskiego społeczeństwa na potrzeby innych?
Gotowość do pomocy, której doznajemy od wiernych w Polsce, przeszła wszelkie nasze oczekiwania. Przede wszystkim są bardzo dobre reakcje i to zacznę od góry. U księży biskupów i to nie tylko, że popierają naszą akcję, czy zezwalają na akcję w diecezji, ale także bezpośrednio wspierają nas ofiarami, potem także księża i wreszcie bardzo duża grupa świeckich, którzy rozumieją potrzeby Kościoła prześladowanego i naprawdę bardzo chętnie śpieszą z pomocą. Nikt z nas przed 2-3 laty nie mógł przewidzieć, że reakcja będzie tak dobra i że tak spontaniczna pomoc będzie nam świadczona.
Proszę księdza, próbując skonkludować, to spotkanie, które obecnie zakończyliście, pokazało konkretny stan dzieła na chwilę obecną. Jakby można określić w kilku słowach dzieło dziś, plany na jutro?
Mamy powody do optymizmu. W czasie, gdy świat bardzo boleśnie dotyka kryzys finansowy, organizacja nasza nie ma zmniejszonych wpływów. Jeżeli chodzi o przyszłość, ufamy bardzo, że nasz budżet nie będzie się pomniejszał. Powodów do tego jest wiele. Zbieramy ofiary w 17 krajach, czyli w niektórych krajach jest odrobinę mniej, ale za to w innych jest więcej. Poza tym rośnie liczba ludzi zainteresowanych naszym dziełem.
Czy określiliście jakieś sektory uprzywilejowane, jeżeli chodzi o pomoc w najbliższym półroczu?
Te sektory uprzywilejowane są zawsze podyktowane aktualnymi potrzebami. Jeżeli wybuchnie na przykład konflikt zbrojny w kraju, gdzie chrześcijanie będą bardzo dotknięci, tam jest potrzebna pomoc natychmiast. Generalnie pozostaje to, co zawsze jest naszym zadaniem. Pomoc dla Kościoła katolickiego, zwłaszcza tam, gdzie bez pomocy z zewnątrz niemożliwe jest w ogóle funkcjonowanie Kościoła. Chciałbym przy tym zwrócić jeszcze uwagę na to, że my mamy bardzo blisko chrześcijan, katolików, którzy potrzebują naszej pomocy. To jest wiele krajów z dawnego bloku wschodniego. To jest nie tylko Rosja, ale to jest na przykład także Azja Centralna, zaczynając od Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan czy Turkmenistan. To są kraje, w których katolików nie ma wielu i gdzie katolicy należą do biednej grupy ludności i kraje, w których ksiądz bez pomocy z zewnątrz nie może w ogóle pracować.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, przypomnijmy przy okazji zakończonego w Rzymie spotkania Rady Generalnej dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Naszym gościem był ksiądz Kazimierz Piwowarski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Kierujący sprawami polskimi. Wybór Jana XXIII stawiał ambasadę polską w nowej sytuacji i niósł ze sobą pytanie o jej dalszą egzystencję. Pierwsze problemy miały charakter protokolarny. Na skutek złożonej sytuacji prawnej ambasador Papé, będąc formalnie dziekanem korpusu dyplomatycznego, faktycznie nie mógł sprawować tej funkcji, co w takich sytuacjach jak elekcja papieża nie mogło pozostać bez znaczenia. Zwyczajowo po wyborze nowego papieża ambasadorowie składali na jego ręce odnowione listy uwierzytelniające, których polski dyplomata również nie mógł przedłożyć, bo nie miał mu kto ich wystawić. Ponadto, jak wcześniej wspominaliśmy, nie miał on żadnych bezpośrednich kontaktów z prymasem Wyszyńskim, który stawał się dla Stolicy Apostolskiej głównym i w praktyce wystarczającym łącznikiem w odniesieniu do spraw polskich. W tych okolicznościach 19 listopada 1958 roku nowy sekretarz stanu, arcybiskup Tardini, wezwał na rozmowę radcę kanonicznego ambasady księdza prałata Walerjana Mejsztowicza i zakomunikował mu, że Stolica Apostolska jest zmuszona zrzec się istnienia ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej, ponieważ ta nie może przedstawić ważnych listów uwierzytelniających. Tardini zapewnił, że ambasada i osoba ambasadora cieszą się w oczach Stolicy Apostolskiej dużym uznaniem. Podkreślił również wspólne spojrzenie na wiele spraw. Dodał jednak, że dalsze utrzymywanie ambasady daje komunistom w Warszawie pretekst do traktowania Watykanu jako wroga. Zwrócił uwagę, że ambasada nie reprezentuje już żadnej prawdziwej władzy i że już kardynał Sapieha uważał, że ambasadę należy zlikwidować. To zdanie podzielał również Pius XII. Tyle, że natłok spraw i jego choroba sprawiły, że swych przekonań w tej kwestii nie przełożył na żadną decyzję. Mejsztowicz odpowiedział, że przekaże wszystko ambasadorowi oraz że nie zgadza się z przedstawionymi argumentami. Zapytał przy okazji o los przedstawicielstwa litewskiego przy Stolicy Apostolskiej. Otrzymał odpowiedź, że decyzja w tej sprawie jest podobna jak w przypadku polskiej placówki dyplomatycznej. 3 dni później ambasadorowi Pape udało się spotkać z Tardinim, który powtórzył przedstawione wcześniej argumenty przemawiające za zamknięciem ambasady, dodając, że również episkopat polski opowiadał się za tym krokiem. Sekretariat stanu nie przekazał Kazimierzowi Pape pisemnej decyzji o zamknięciu ambasady, choć wskazywały na to kroki praktyczne. Na przykład nie został on już zaproszony na zwyczajową audiencję dla korpusu dyplomatycznego z okazji składania życzeń Ojcu Świętemu na Boże Narodzenie i Nowy Rok. W roczniku papieskim za rok 1958 nie pojawiła się żadna adnotacja w miejscu, gdzie wcześniej widniało nazwisko ambasadora Pape. W tej sytuacji polski dyplomata rozpoczął starania o audiencję indywidualną u Jana XXIII. 2 stycznia 1959 roku przyjął go substytut Angelo Dell'Acqua. Ambasador miał przygotowaną pełną żalu mowę i kiedy zaczął ją wygłaszać, Dell'Acqua z pewną tremą poprosił go, aby się wstrzymał z wypowiedzeniem jej do końca, bowiem sprawy nie zostały jeszcze zadecydowane do końca. Jednak w wydaniu L'Osservatore Romano z 5 i 6 stycznia 1959 roku ukazał się komunikat, który kładł kres złudzeniom. Placówka polska traciła status ambasady, a Pape status ambasadora, uzyskując w zamian nowy tytuł kierujący sprawami polskimi. Przestał on także, nawet formalnie, pełnić funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego. Tym samym zamknięty został kolejny etap dziejów ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Był to okres podtrzymywania nadziei na odzyskanie przez Rzeczpospolitą pełnej niepodległości, ale i okres, w którym na skutek zmian zachodzących w kraju ambasada znalazła się na boku głównego nurtu spraw, które łączyły Polskę i Stolicę Apostolską. Otwierał się kolejny etap, który cechował się dalszą alienacją ambasady i utratą przez nią dotychczasowego znaczenia. Trwał praktycznie do śmierci ambasadora Pape w 1979 roku. Okres ten przedstawimy już znacznie bardziej skrótowo na przestrzeni najbliższych tygodni.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.